I w związku z tym tekstem naszym, czyli dokładając wszechstanie, dodajcie do wiary waszej cnotę, albo harducha męstwo, to przypominają nam się słowa, jakie Pan Bóg wypowiedział do Jozuego w pierwszym rozdziale jego księgi w wersecie 7. Tylko się wzmacniaj i bardzo mężnie sobie poczynaj. Gdy sobie przypomnimy wydarzenia, jakie miały wtedy miejsce, w jakich to okolicznościach było wypowiedziane przez Pana Boga, no to pamiętamy, że stało się to wtedy, kiedy Izraelici powoli dochodzili do ziemi chananejskiej po raz drugi, gdy umarł Mojżesz i gdy Jozue został następnym wodzem Izraela. I teraz Jozue zaczął mieć, że tak powiem, pewne obawy. Mówi, ten naród jest wielki, ten naród jest opornego serca, ten naród tyle razy tutaj buntował się, szemrał, narzekał i tak dalej. A ja jestem nieudolny, nie mam takich zdolności jak Mojżesz, nie mam takiego autorytetu. No, nie nadaje się na to stanowisko. W swojej pokorze uznał się za niegodnego tego właśnie zaszczytu. No ale Pan Bóg do niego przemówił i wypowiedział właśnie te słowa. Ty się nie bój, ty się wzmacniaj, ty masz postępować mężnie i wykonać te zamiary, które wobec ciebie przeznaczyłem. Sytuacja Izraelitów w tym czasie była taka, że po 40 latach oni wrócili w to samo miejsce, do którego przyszli niedługo po tym, jak wyszli z Egiptu, czyli do Kadesz Barnea. I po raz kolejny Pan Bóg mówi, no to przeprawiajmy się przez tą rzekę. I teraz pytanie oczywiście zachodziło, czy oni będą się chcieli przeprawić, ale w związku z tym, że poprzednim razem wysłali szpiegów i 10 z tych 12 przedstawiło bardzo pesymistyczny raport, że się nie uda, że nie ma co, że tutaj olbrzymi, że i tak dalej, różne rzeczy. A tylko dwóch z tych szpiegów, którzy poszli, żeby zobaczyć, przejrzeć tą ziemię, jaką ona faktycznie jest, powiedziało, że faktycznie tutaj łatwo nie będzie, ale przecież Bóg jest z nami. I jednak cały naród izraelski posłuchał tych 10 szpiegów, no i postanowił, że jednak oni się boją. W związku z tym Pan Bóg powiedział, że ja was wprowadzę do tego kraju, ale wszyscy z was, którzy wam nie zaufali, którzy byli mi nieposłuszni i którzy mimo takich wielkich demonstracji boskiej mocy, które potrafił ich wybawić z Egiptu, i to przecież dosłownie dni, nawet nie lata, ale dni, może tygodnie wcześniej, oni stwierdzili, że narodów chananejskich to oni nie podbiją. A naród egipski przecież przed chwilą podbili. No cóż, więc Pan Bóg powiedział, że w takim razie wszyscy z was, którzy nie uwierzyli, a mający powyżej 20 lat, nie wejdą do tej ziemi po prostu, nie odziedziczą. No i przez 40 lat prowadził ich po puszczy, aż ci, którzy właśnie w ten sposób postąpili, po prostu naturalnie umarli śmiercią ze starości. A tylko to młodsze pokolenie, które nie było odpowiedzialne za podjęcie decyzji przez naród izraelski, że nie wchodzimy do tej ziemi, zostało wprowadzone pod wodzą Jozuego, który był jednym z tych dwóch szpiegów, którzy właśnie przedstawili ten właściwy raport we właściwym duchu i wierzyli, że Pan da im zwycięstwo. Także zobaczmy, jaki Jozue tutaj mówi, że on się nie nadaje na wodę, że on nie umie prowadzić tego narodu, a już 40 lat wcześniej wykazał się jaką odwagą, także w stosunku do całego swego narodu, gdzie praktycznie był jednym z dwóch, którzy ośmielili się mieć inne zdanie niż cała reszta narodu. Błogosławieństwo, jakie Pan Bóg przekazał w tym Jozuem, w rozdziale 1, wersecie 7, towarzyszyła też instrukcja, żeby Jozue razem z całym Izraelem zdobył tą ziemię izraelską i wytracił jej dotychczasowych mieszkańców. Czyli miał wejść i usunąć tych mieszkańców, którzy tam mieszkali. Często się spotyka z zarzutem, że to bardzo jest niehumanitarne, że jak w ogóle można, żeby Bóg wysyłał, żeby ktoś zagrabił ziemię czyjąś, która należy do kogoś innego i jeszcze w dodatku pozabijał wszystkich mieszkańców. No to już jak już macie zabrać tą ziemię, to chociaż mieszkańców oszczędźcie, rozbijcie. Ale tacy się nie zastanawiają także i nad różnymi innymi sprawami, o których Pan Bóg wiedział, a oni nie, a które się okazują także dopiero w wykopaliskach, że po pierwsze te narody były chore, często na takie choroby, które gdyby się rozprzestrzeniały, to poważnie mogły zaszkodzić temu światu ówczesnemu, jego rozwoju. No a poza tym one były bardzo zdeprawowane. Te narody były tak zdeprawowane, że z niektórych narodów mieli nie pozostawić ani osoby, bo dopełniła się ich nieprawość, jak jest wspomniane. Czyli skoro dopełniła się nieprawość, czyli już w pełni się rozwinęła, to znaczy, że przez długi czas Pan musiał ich obserwować, musiał im dawać różne szanse powrotu i jednak oni stali się na tyle złymi narodami, że było poważne niebezpieczeństwo, że oni kiedyś w przyszłości, gdy będą zmartwychwstawać, to będą mieli problemy z restytucją i z powrotem do doskonałości. No i właśnie to jest kolejna sprawa, ta restytucja i powrót do doskonałości. Gdy pierwszy człowiek umarł, no to stracił życie. Była to, jak w ramach kary za grzech, utracił swoje możliwości życia i to przeszło na całą rasę ludzką. Więc każdy człowiek, który się urodził, od razu miał na sobie wyrok śmierci. I czy on żył trochę krócej, czy trochę dłużej, to każdy okres czasu jest błogosławieństwem od Pana. A jeszcze, gdy spojrzę na to się z tego punktu widzenia, że gdyby zostało komuś pozwolone, żeby on przez dłuższy czas degradował swój charakter, w czasie, gdy już, jak powiedzieliśmy, dopełniła się ich nieprawość, czyli już ta nieprawość była naprawdę olbrzymia, no to po prostu ten swój charakter by krystalizował w złu. A jeżeli ktoś sobie skrystalizuje charakter w złu, to jest niemożliwa zmiana tego charakteru w kierunku dobra. Więc tak na dobrą sprawę, skrócenie czasu ich deprawacji i tej krystalizacji daje szansę na to, że oni będą mogli powrócić kiedyś w przyszłości, kiedy wszystkie narody zmartwychwstaną. I kolejna sprawa jest też taka, że Pan Bóg ukrył w Biblii różne typy. I poprzez pokazanie właśnie zniszczenia tych narodów w ziemi chananejskiej pokazał podbijanie tego Hananu jako podbijanie naszych charakterów z różnych wad i słabości, które musimy wykorzenić z siebie. I właśnie to jest ten aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ on odnosi się do naszego tekstu manny dzisiejszego. Ponieważ my mamy przemagać, mamy tępić grzeszne, cielesne skłonności, które starają się uczynić nas niewolnikami. A jeżeli nie przezwyciężymy i nie zniszczymy tych skłonności, to one pokonają nas. Czyli jeśli my z tych typicznych, antytypicznych Hananejczyków z różnych narodów nie zabijemy w nas samych, to te wady pokonają nas i przyzwyczajenia. Ponieważ jest w pewnym miejscu napisane, że kto by naruszył jedno z przykazań zakonu, czyli jedno z przykazań boskich, ten winny jest całości, bo kara za grzech jest śmierć, a nie kara za wielki grzech albo kara za jakiś rodzaj grzechu, tylko kara za jakikolwiek grzech. A te nasze skłonności, jak apostoł mówi w jednym miejscu, że skłonności pobudzają myśli i one pobudzają czyny, a to rodzi grzech wykonany, rodzi śmierć. Więc te nasze złe namiętności, złe nałogi, te myśli i pożądania, które zagnieździły się, można powiedzieć, w naszych umysłach, musimy je przezwyciężać i musimy je przez naszą nową wolę, przez tą wolę, którą przyjęliśmy podczas poświęcenia się Bogu, tą wolę Bożą, muszą być opanowane i wyparte. A ich miejsce, tych złych skłonności, mają być zajęte dobrymi myślami, pragnieniami, ambicjami, celami i nowymi nawykami, które będziemy w sobie rozwijali, a które będą nam pomagały w kierunku czystości i świętości. W tym wszystkim nie powinniśmy czuć nadmiernej pewności siebie, nie powinniśmy też siebie wychwalać, ale raczej powinniśmy czuć się podobnie skromni, podobnie pokorni, jakim był Jozue. Każdy powinien odczuwać to, że sam o własnych siłach nie jest się w stanie doprowadzić do doskonałości, nie jest w stanie własną mocą się podźwignąć. Powinniśmy raczej rozumieć, że Pan Bóg powołał nas do pewnego wielkiego dzieła, jakie mamy do wykonania, a także do tego, żebyśmy właśnie te nasze charaktery rozwinęli, ale byłoby to niemożliwe dla nas do uczynienia, gdyby Pan nie udzielił nam swojego błogosławieństwa, nie kierował nami i nie pomagał nam. Dlatego powinniśmy spoglądać ku Bogu i przyjmować Jego różne obietnice, jakie nam daje, w szczerości naszych serc i wierząc, że te obietnice będą dla nas, że rzeczywiście przyjdzie to Królestwo, że rzeczywiście będziemy mogli naprawić te swoje charaktery i że rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć to życie wieczne obiecane w tych wspaniałych warunkach, o ile będziemy wiernymi w naszych sercach i prawdziwie chętni do zmian. I tak czyniąc, będziemy mogli być silnymi i odważnymi. Spójrzmy na komentarz chrześcijański jeszcze raz. Po rozwinięciu przez nas wiary, czyli umysłowej oceny Boga i Chrystusa oraz polegania na nich sercem jako fundamentu chrześcijańskiego charakteru, powinniśmy budować na tej podstawie pozostałe wyższe pierwszorzędne łaski, poczynając od harty ducha, którego istotą jest nadzieja zwycięstwa. Nadzieja zwycięstwa. A dlaczego? Ponieważ bez nadziei, że coś się powiedzie, nie można wygrać walki. Nadzieja jest tym motorem, który nas napędza. Nadzieja na życie wieczne, nadzieja na pomoc Pańską i tak dalej. Dlatego pierwszym krokiem po uzyskaniu wiary jest rozwijanie w sobie męstwa. Poprzez czerpanie z różnorodnych obietnic, jakie mamy zawarte w Piśmie Świętym oraz z przykładu świętych, których mogliśmy wielokrotnie czytać. I w miarę upływu czasu ta siła charakteru, to męstwo jest coraz bardziej potrzebne. Widzimy, że teraźniejszy zły świat się dopełnia, że coraz bliżej jest Królestwo Boże, ale to wszystko nie będzie takie łatwe, proste i przyjemne, bo muszą najpierw przeminąć wszystkie rządy, musi być wielka zapaść społeczna, muszą przyjść naprawdę trudne czasy i dopiero później przyjdzie Królestwo Boże. Dlatego musimy mieć tą właśnie, rozwijać sobie też tą siłę charakteru i męstwo, żeby to przetrwać w tych złych warunkach. Zwróćmy też uwagę, że co to znaczy po uzyskaniu wiary? Czyli po byciu usprawiedliwionym z wiary, prawda? Bo po zdobyciu wiary, przez zdobycie wiary w Jezusa, Pan Jezus usprawiedliwia nas. I potem właśnie możemy rozwijać męstwo i tą siłę charakteru, bo w tym momencie, gdy ktoś poznaje Chrystusa, to otrzymuje wielki zastrzyk siły polegającej na tym, że do tej pory nie wiedział, że jest nadzieja na coś naprawdę tak wspaniałego. I że ma tak wspaniałego wodza, pomocnika, tak wspaniałego, perspektywicznego lekarza otrzymując o tym informację, może cieszyć się tym i wiedząc, że Pan Jezus będzie mu pomagał w jego pracy, w jego rozwoju i w jego różnych walkach z tymi antytypicznymi Hananejczykami. Jesteśmy też uczestnikami w walce. W walce dobra przeciwko złu, można tak powiedzieć. A w tej walce po stronie błędu stają wszelkie kościelne systemy przeciwko prawdzie. Można się sobie zadać pytanie, ale dlaczego właściwie kościelne systemy, które teoretycznie twierdzą, że wszystkie opierają się na Biblii, że opierają się na tradycjach apostolskich i tak dalej, że one stoją po stronie błędu. Ano dlatego, żeby zachować swoje przywileje. Pamiętamy, jak za czasów Pana Jezusa hierarchia żydowska wystąpiła przeciwko Mesjaszowi, przeciwko temu, o którym wiedzieli, że jest Mesjaszem, żeby zachować swoje przywileje ówczesne. I z obawy, że jak tutaj ten Jezus będzie w dalszym ciągu tak działał, jak działa, to jeszcze Rzymianie się zdenerwują i wszystkich zniszczą jako naród. Czy jest więc coś dziwnego w tym, że wiele osób nas nie rozumie albo też atakuje, szczególnie z punktu widzenia błędu? No, nie jest to nic dziwnego. A ktokolwiek podejmowałby walkę przeciwko tym różnym twierdzom błędów, jakie możemy zobaczyć, swojej własnej mocy, swoją własną siłą, to on poniesie niechybną porażkę. Ale jeżeli skorzysta się z mocy udzielonej przez naszego Pana, z tego męstwa, rozwiniemy w sobie męstwo, jeżeli znajdujemy się pod boskim kierownictwem i patrzymy, co mamy czynić i co mamy mówić i wykonujemy to, to możemy być mężnym. Jest wiele szczerych serc, które są w niewoli Babilonu do tej chwili. Oni, można powiedzieć, że oni symbolicznie głodują, ponieważ prawda jest pewnym pokarmem. A oni głodują, szukają za chlebem żywota i oni także są tymi, którzy potrzebują naszej pomocy. I my, gdy uczestniczymy w tej walce, to jednym z naszych obowiązków, po tym jak zajmiemy się sferą naszego Chanaanu, to musimy pomagać też naszym braciom w zdobywaniu ich Chanaanu. I w tym wszystkim musimy właśnie korzystać też właśnie z tego męstwa. A nasza siła i nasze trzymanie się Boga i trzymanie się prawdy oraz nasza odwaga w bronieniu prawdy i będą i są doświadczane. Albowiem Babilon, także w naszym najnowszym współczesnym wydaniu, sprzeciwia się naszej drodze. Ale Bóg nie przyjmie do królestwa takich, którzy nie okażą swojej wierności i wytrzymałości. Tak więc w cichości także starajmy się pouczać takich, którzy sprzeciwiają się Słowu Pańskiemu, a szukajmy, komu możemy pomóc wśród tych, którzy łakną i pragną tej wspaniałej prawdy, która może nas uczynić mocnymi ku zwycięstwu. Także przypomina się na koniec werset z Objawienia rozdziału 2, wersetu 10, który mówi: bądź wierny aż do śmierci. Bądź mężny, bądź wierny aż do śmierci. A wtedy dam Ci koronę żywota, czyli ten żywot wieczny. I to jest wspaniała nadzieja, którą myślę wszyscy mamy i podzielamy. I z tą nadzieją właśnie chciałbym zakończyć moją przemowę i zachęcam braterstwo do udziału aktywnego w tym zeznaniu. I przypomnę werset: dokładając wszelkich starań, dodajcie do wiary waszej cnotę, czyli hart ducha, męstwo. A pochodzi on z 2 listu Piotra, rozdziału 1, wersetu 5.